dzieci starsze trochę, które potrafią już chodzić, wychodzą w tym momencie. I powiem wam, że ja głoszę kazania już kilkanaście lat. I jednym z tematów, który jest dla mnie najtrudniejszy, najtrudniejszy w Biblii, najtrudniejszy w moim życiu, jest kwestia wychowywania dzieci. A to jest, wiecie, jak się głosi kazania, to w twoim sercu musi się wszystko zgadzać z tym, co głosisz. Jeśli nie ma jedności pomiędzy twoim sercem, pomiędzy twoim życiem, a tym, co mówisz, to mamy do czynienia z hipokryzją, mamy do czynienia z obłudą i człowiek w tym momencie czuje się źle. Z drugiej strony, od razu chcę wam powiedzieć, że ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. To jest dla mnie ciągłe wyzwanie i tylko Bóg wie, ile czasu poświęca mi modlitwa o moje dzieci, ile energii, ile myśli przejmują moje dzieci, aby wychować je na ludzi, którzy będą się podobać Panu Bogu. I wczoraj tak sobie szukałem w internecie, zaraz dojdę do kazania, ale to jest dobre odnośnie tego, co jest w internecie. Może tak, kto z was ma 40 lat i więcej? Podnieś rękę do góry, to jest tak bezpiecznie powiedzieć, 40 lat i więcej. Nie wiem, jak was wychowywali rodzice, ale było to raczej w mało świadomy sposób. To znaczy, szedłeś na podwórko, tam była twoja banda i 8 godzin później wracałeś. Tak byliście wychowywani? Tak? Okej? Ja miałem 6-7 lat, to już paliłem papierosy, moi rodzice nic o tym nie wiedzieli, teraz się dowiedzieli. I nikt tego w ogóle nie kontrolował. Nikt tego nie kontrolował. Jak się mówiło, że się idzie na górkę, to się szło na górkę. Rodzice tylko sprawdzali, jak byłeś ubrany, okej, przeżyję. Szło się rano, wracało się wieczorem. Jak mówiłeś, że idziesz jeździć na łyżwach, idziesz na staw jeździć na łyżwach, to nikt się nie martwił o to, jaka tam jest powierzchnia lodu. Po prostu albo przetrwasz, albo nie przetrwasz. Generalnie rodzice podchodzili do swoich dzieci w zupełnie inny sposób, niż podchodzą teraz. Teraz mamy coś, co nazywa się świadomym wychowywaniem dzieci. I ja nie mówię, że to jest źle. Ale chcę wam powiedzieć, to nie ja napisałem, o 6 błędach, które mają negatywny wpływ na dziecko. I wierzę, że to są błędy bardzo często popełniane przez świadomie wychowujących rodziców swoje dzieci. Pierwsza rzecz. Dziecko jest całym twoim światem. To oczywiste, że jako rodzic pragniesz, aby twoje dzieci były szczęśliwe. Jeśli jednak zachowujesz się, jakby cały wszechświat kręcił się wokół nich, wyrządzasz im krzywdę. Dzieci wychowywane w taki sposób stają się egocentryczne, czyli skupione na sobie i nie zwracają uwagi na potrzeby innych. Rzadziej potrafią osiągnąć szczęście w dorosłym życiu. Czyli jeśli twoje dziecko jest absolutnie najważniejsze w twoim życiu, to robisz im krzywdę, ponieważ dorosły świat pokaże im, że wcale nie są pępkiem świata. Druga rzecz. Ciągle wytykasz im braki. Twoje dziecko nieraz będzie popełniać błędy, odnosić porażki, no i cóż, zwyczajnie rozczarowywać twoje oczekiwania. Krytykując je, staraj się skupić na sprawowaniu naprawianiu konkretnych zachowań. Mów jasno, co ci się podoba, a co nie. Pamiętaj, żeby krytyka nigdy nie odnosiła się do osoby. Czyli krytykujesz ich zachowanie, a nie całą osobę. Trzecia rzecz. Krytykując złe zachowanie, nie mówisz o dobrych. Tak? To jest jak w szkole. Jak zrobisz coś źle, to od razu się o tym dowiadujesz. Ale jak zrobisz coś dobrze, to wszyscy milczą. Nie może być tak, że rodzice tylko mówią o negatywnych rzeczach i pomijają pozytywne aspekty. Nie może tego być. Czwarta rzecz. Zawstydzanie i grożenie. To, co robią dzieci, często bywa stresujące i frustrujące. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Jeszcze raz to przeczytam. To, co robią dzieci, często bywa stresujące i frustrujące, nie ma co do tego wątpliwości. Nie jest to jednak powód do tego, aby je zawstydzać. Kiedy dziecko odczuwa wstyd, czuje się niewarte miłości i jego rozwój zostaje zahamowany. Pamiętaj, absolutnie nigdy nie każ dziecka za rzeczy, nad którymi nie ma kontroli, jak zmoczenie łóżka czy chorobę. Piąta rzecz. Jesteś przyjacielem, a nie rodzicem. Jaka jest różnica między przyjacielem a rodzicem? Przyjaciel przyjaźni się z tobą bez względu na wszystko i nie reaguje na twoje złe zachowania. Rodzic ma być z jednej strony twoim przyjacielem, ale z drugiej strony musi mieć konkretne zasady. Na przykład o 20 najpóźniej musisz być w domu. Na przykład w tym domu się tak nie zachowujemy. I myślę, że bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, która jest teraz popularna, że stajemy się rodzicami, którzy stają się bardziej przyjaciółmi swoich dzieci niż tymi, którzy dają właściwy wzór. I ostatnia rzecz, poświęcasz swoje małżeństwo dla dziecka. To jest dobra i zła wiadomość. Dzieci są na chwilę w twoim małżeństwie, a twoje małżeństwo trwa dalej. Dzieci są na chwilę, a twoje małżeństwo trwa dalej. Ja zobaczyłem taki fenomen, oczywiście nie w tym kościele, oczywiście nie w tym mieście, ale w innym mieście, dużym mieście, gdzie to rodzice są bardziej wychowywani przez swoje dzieci, aniżeli dzieci wychowywane przez rodziców. Dzieci rządzą wszystkim, nawet kosztem małżeństwa, które jest rodzicami tych dzieci. To jest takie sześć różnych myśli. To jest takie dla Karoliny i Wojtka, abyście pomyśleli o tym. A warto o tym pamiętać. A dzisiaj jest tak, że mówimy o dzieciach i znowu będziemy mówić o dzieciach. I chciałem wam przeczytać Ewangelię Marka, 10 rozdział, 13 werset do 16. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 13 werset do 16. Będziemy mówić o tym, żebyśmy byli jak dzieci. Przynosili też do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie jednak byli temu niechętni. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, na pewno do Niego nie wejdzie. Po czym brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. To jest dosyć ciekawa rzecz. Chrystus mówi do dorosłych ludzi, aby nie zabraniali przyprowadzać dzieci do Niego. Chrystus brał dzieci, modlił się o nie, błogosławił je. Dzieci lgnęły do Niego. I kolejna rzecz, którą Chrystus porusza, to jest to, abyśmy my przyjmowali Boże Królestwo jak dzieci. I dzisiaj chciałem wam pokazać kilka rzeczy, które odnoszą się do tego, co Chrystus tak de facto miał na myśli. Jakie są cechy, które mają dzieci, które my powinniśmy posiąść, aby stać się dziedzicami tego, co Bóg ma dla nas. Jezus nie mówi o tym, abyśmy byli dziecinni, ale żebyśmy byli jak dzieci. To jest to bycie dziecinnym, a bycie kimś jak dziecko, to są dwie różne rzeczy. Jezus mówi o kilku kwestiach, kilku rzeczach, abyśmy zwrócili uwagę, przypatrując się dzieciom, bo Jezus chce nam coś powiedzieć przez postawę dzieci, przez zachowanie dzieci i te rzeczy mają przełożenie odnośnie naszego życia z Panem Bogiem i w Jego Królestwie. Pierwsza rzecz jest taka. Dziecko zna swojego ojca. Dziecko zna swojego ojca. To jest kluczowa rzecz. Wiecie, Bóg stworzył tak rodzinę, że matka i ojciec przekazują swoim dzieciom zupełnie różny rodzaj miłości. Matka kocha bezwarunkowo, pomijając wszystkie błędy. Kocha miłością taką, że przytula to dziecko do siebie i ciągle to dziecko otrzymuje mnóstwo miłości ze strony matki. Z drugiej strony, kiedy popatrzysz na ojca, to widzisz jedną rzecz, jeśli chodzi o relację ojciec i dziecko. To, co ma ojciec, tego nie ma matka. Dziecko względem swojego, ojciec względem swojego dziecka ma pewne wymagania, patrzy na jego życie w zupełnie w inny sposób, patrzy na swoje dziecko w sposób, z perspektywy przyszłości, a nie tego, co jest tu i teraz. Ojciec, który bierze udział w wychowaniu dzieci, nie jest bierny, nie przygląda się tylko swojemu dziecku, jak ono się rozwija, ale bierze aktywny udział i kiedy trzeba, mówi tak, mówi nie. Są to dwa zupełne rodzaje miłości. Z jednej strony matka daje bezwarunkową miłość, natomiast ojciec wychowuje swoje dzieci, aby szły drogą, do których te dzieci zostały stworzone. I to jest bardzo ciekawe odnośnie Pana Boga, ponieważ Bóg zawiera te dwa rodzaje miłości w sobie. Z jednej strony Bóg jest kochającym Bogiem względem nas. On jest kochającym Bogiem względem nas. On jest tym, którego miłość względem nas jest bezwarunkowa. A z drugiej strony jest też Ojcem, który ma konkretne wymagania względem nas, który nie chce, abyśmy byli... Wiecie, widziałem taki filmik, jak 30-letni syn był traktowany jak niemowlę. Rodzice myli mu zęby, rodzice robili mu śniadania, rodzice wiązali mu buty, rodzice ubierali mu spodnie, rodzice nakładali mu koszulkę, szedł do pracy i w tej pracy znowu czuł się jak dziecko. Jak miał ochotę, to sobie grał na komórce, jak miał ochotę, to sobie siedział na Facebooku, a tam jest praca. A tam jest praca. W końcu szef wezwał tego 30-letniego dorosłego faceta i mówi do niego, słuchaj, albo zmienisz swoje zachowanie, albo wylatujesz z pracy. A więc to dziecko, 30-letnie dziecko, wzięło telefon, zadzwoniło do swojego ojca i mówi, tato, oni chcą mnie zwolnić. Ojciec powiedział, czy mogę porozmawiać z twoim szefem. A więc dziecko przekazało, 30-letnie dziecko przekazało telefon szefowi i zaczęła się rozmowa. I ojciec zaczął mieć pretensje do swojego szefa. Powiem wam, to brzmi patologicznie, to jest patologiczne i to prowadzi donikąd. To, co ja chcę wam powiedzieć, kochani, to jest to, że my jako Boże dzieci musimy poznać Boga jako Ojca. Istnieje bardzo popularny mit w naszym społeczeństwie, że my wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To nie jest prawda. Nie wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. To, czy jesteś dzieckiem Boga, nie zależy od Pana Boga, bo Bóg zrobił wszystko, abyś mógł się stać Jego dzieckiem, ale to jest twoja decyzja. Ewangelia Jana, 1:10-12. Biblia mówi o Jezusie. Przebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, jest mowa o Izraelu, ale swoi jednak Go nie przyjęli. Izrael nie przyjął Jezusa. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga tym, którzy wierzą w Jego imię. Jan w Ewangelii Jana mówi, w swojej Ewangelii mówi o tym, że Jezus daje prawo, daje przywilej i możliwość stania się dziećmi Bożymi tym, którzy Go przyjęli. To jest nasza odpowiedzialność, czy my jesteśmy Bożymi dziećmi, czy my nie jesteśmy Bożymi dziećmi. Bardzo często w naszym życiu czujesz się, jakby był chaos w twoim życiu, czujesz się atakowany w twoim życiu i jesteś tym zdziwiony. Chcę ci coś powiedzieć. Jeśli nie jesteś Bożym dzieckiem, nie miej pretensji, że Bóg nie chroni twojego życia. Jeśli nie jesteś Bożym dzieckiem, nie bądź zdziwiony, że jesteś rzucony w ten świat, rzucony w swoje życie i musisz polegać sam na sobie, ponieważ nie zwróciłeś się do Boga, który chce być twoim ojcem. Bóg chce być twoim ojcem. List do Rzymian, 8:15, Biblia mówi tak. Apostoł Paweł mówi do kościoła w Rzymie. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu. Paweł mówi, Nie macie ducha zastraszenia w swoim życiu, ani nie macie ducha niewoli w waszym życiu. Lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. O czym mówi Paweł? Paweł mówi o jednej bardzo prostej rzeczy. Że człowiek, który chce być Bożym dzieckiem, człowiek, który chce nazywać Boga swoim Ojcem, musi zrobić jedną bardzo skomplikowaną rzecz. Musi przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ja chcę być Twoim dzieckiem i chcę, abyś Ty był moim Ojcem. W momencie, kiedy wyrażasz to pragnienie do Boga, nie potrzebujesz pośredników do tego. Pośrednik jest jeden i tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. I kiedy zawołasz do Boga: Boże, ja chcę, abyś był moim Ojcem, Bóg mówi: dobrze, ja chcę, abyś był moim dzieckiem, ale jest jeden problem w twoim życiu. Jest jeden problem w twoim życiu. Ten problem nazywa się grzechem. Grzech niszczy twoje życie, grzech oddala cię ode mnie, grzech prowadzi cię do śmierci, grzech finalnie ciebie zniszczy, ponieważ nie jesteś w stanie sam poradzić sobie ze swoim grzechem. I co gorsza, Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. I Paweł mówi dalej: lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. O czym mówi Paweł? Paweł mówi o tym, że moment, kiedy oddajemy swoje życie Jezusowi, kiedy przychodzimy do Boga Ojca, mówimy: Boże, ja chcę, abyś był moim Ojcem, ja przepraszam Cię za moje grzechy, bo wiem, że grzech oddala mnie od Ciebie, ja przepraszam Cię za to i proszę Cię, aby moje życie od teraz należało do Ciebie. I w tym momencie apostoł Paweł mówi, że w tym momencie przychodzi Duch Święty, Duch Usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Zmienia się podstawowa rzecz. Do momentu, kiedy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jest taka amerykańska gospelowa piosenka, która nazywa się, że jestem niczyim dzieckiem. Jestem niczyim dzieckiem. Jesteś niczyim dzieckiem do momentu, kiedy nie oddajesz swojego życia Jezusowi Chrystusowi. W momencie, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg przychodzi do ciebie i mówi: ja ciebie adoptuję, ja ciebie przyjmuję, od dzisiaj jesteś moim synem. I ja ciebie nigdy nie zostawię, chcę doprowadzić ciebie do nieba, ale chcę, żebyś zaczął żyć teraz tak, jak ja chcę, ponieważ tak, jak ty żyłeś, to już pokazałeś, dokąd cię doprowadziło swoje życie. Ja chcę być ojcem dla ciebie. I Paweł mówi: macie ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Słowo Abba pojawia się w Nowym Testamencie 3 razy. Niezbyt często. I Abba zawsze jest użyte w kontekście kogoś, kto zwraca się do Boga, i ten Bóg dla tej osoby, która zwraca się do Niego, jest Ojcem. Słowo Abba to jest aramejskie określenie Ojca, bardzo często porównywane jest do takiego zdrobnienia, gdzie Bóg pozwala nam nazywać, Bóg pozwala nam nazywać siebie Abba, co oznacza tatusiu. To słowo Abba podkreśla również intymną i bliską relację z Ojcem. Kiedy dziecko zwraca się do swojego Ojca, mówiąc Abba, to wskazuje na jedną rzecz, że jest bliska relacja pomiędzy ojcem i dzieckiem. Moi znajomi byli w Izraelu. I nie wiem, ktoś z was był w Izraelu, to wiecie, że to jest bardzo drogi kraj. I oni postanowili, że najtaniej dla nich będzie wynająć busa wraz z kierowcą, było tam jeszcze kilka osób, i będą jeździć po całym Izraelu i zwiedzać różne miejsca, które są warte zobaczenia. Nie wiem, czy wiecie, ale w Izraelu jest wszystkie 6 grobów Pana Jezusa. I wszystkie 7 miejsc, gdzie On się urodził. Tak? Izrael przerodził się w turystyczne miejsce, gdzie zarabia się pieniądze, że tu się Pan Jezus urodził, tu umarł. Jedziesz chwilę dalej, tu się Pan Jezus urodził, tu umarł. Jedziesz 200 kilometrów dalej, tu się Pan Jezus urodził, a tutaj umarł. To tak nie jest. Jest jedno miejsce, gdzie Pan Jezus się urodził i jedno miejsce, gdzie On umarł. Jakkolwiek, oni zwiedzając Izrael, pewnego dnia, to był chyba szósty dzień już podróżowania, kierowca powiedział, że będą przejeżdżać obok jego domu i długo go nie było w domu i on chciał się po prostu przywitać ze swoją rodziną. No, oni powiedzieli, no dobrze. Kierowca podjechał pod swój dom, jeszcze nie zdążył wysiąść, otworzyły się drzwi jego domu i wybiegło kilkuletnie małe dziecko, które zaczęło z wyciągniętymi ramionami biec w stronę swojego ojca, wołając Abba, 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 Abba. I moi znajomi w tym momencie powiedzieli i w tym momencie zrozumieliśmy, o czym mówi Biblia, kiedy Bóg pozwala nam nazywać Boga Abba. To jest bliska relacja z Bogiem. Nie możesz mieć tak bliskiej relacji z Bogiem, jeśli ciągle chcesz żyć po swojemu. Poddaj swoje życie Jezusowi Chrystusowi, wyznaj swoje grzechy Jezusowi Chrystusowi, a On będzie ciebie prowadził. A więc pierwsza rzecz, dziecko zna swojego ojca. Boże, dziecko zna swojego ojca. Ty musisz mieć zrozumienie, że Bóg jest twoim ojcem. Druga rzecz jest taka, że dziecko uczy się posłuszeństwa. Dziecko uczy się posłuszeństwa. Coś wam pokażę. Rok temu, niecały rok temu, kupiłem sobie zegarek. Dostałem na urodziny pieniądze, mówię, to kupię sobie w końcu świetny zegarek. Fajny? Firma Fossil, zapłaciłem za niego, no dużo zapłaciłem, 300 zł. I szukałem tego zegarka wczoraj. Wczoraj czy przedwczoraj. I nagle mówię tak, daty nie widać, a godzina stoi w miejscu. Mówię, Boże, co tu się stało? Zegarek leżał na biurku mojego najmłodszego syna, Filipa, który ma 8 lat. Przyjrzałem mu się bliżej, temu zegarkowi, i nagle okazało się, że pokrętło da się już wyciągnąć. Nie dało się. Już się da wyciągnąć. Da się też schować z powrotem. Jakkolwiek nie wiem, który dzisiaj jest, patrząc na ten zegarek, nie wiem, pokazuje mi, że jest za 29. I tak ciągle mi pokazuje od dwóch dni. I przychodzę do Filipa, mówię, Filip, on to zostawił na swoim biurku, inteligentnie. Ja mówię, Filip, nie wiesz, co się stało z moim zegarkiem? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale o co ci chodzi? Ja mówię, Filipku, ten zegarek wyglądał nieco inaczej tydzień temu. Nie wiem, czy widzisz, ale on już odstaje tutaj bardzo mocno, a nie odstawał. Stoi w miejscu, a daty nie widać. Nie wiem, to, ale jasne, jasne. Cokolwiek złego to ja. Nie, na pewno Tymek zębami wyrwał, albo Madzia. I patrzysz na ten... Aha, jeszcze tu jest pasek już. Aha, jeszcze się... Aha, jeszcze są większe uszkodzenia. Dochodząc do meritum sprawy, mój syn stwierdził, tata, ale tak masz jeszcze jeden zegarek. Nie jeden, tylko jedyny. Już nie mam więcej, miałem dwa, już mam jedyny i to już jest nie do naprawienia, bo moja żona mówi spokojnie. Jak twoja żona mówi spokojnie, bo to mówi wtedy, kiedy nie jesteś spokojny. Dzieci uczą się posłuszeństwa. Dzieci uczą się posłuszeństwa. Wiecie, my, jako Boże dzieci, on namieszał, on popełnił błąd. Ale nigdy ten zegarek nie będzie ważniejszy niż on. Moja miłość względem niego się nie zmieniła. Po drugie, mam fantastyczną ilustrację do tego kazania. Po trzecie, fajnie, znowu będę miał urodziny. Znowu mogę mieć kolejny zegarek. To, co jest najważniejsze, że dzieci uczą się posłuszeństwa, popełniając błędy. Widzisz, i kiedy przychodzisz do Boga, Bóg nie wymaga od ciebie doskonałości. My bardzo często myślimy, że żeby przyjść do Boga, to muszę być doskonały. Bóg nie żąda doskonałości do twojego życia. On chce mieć ciebie takim, jakim jesteś. On wie, kim jesteś. On wie, jakie są twoje myśli. On wie, jak wygląda twoje życie. On wie, w jakich grzechach brniesz. On wie, co ciebie niszczy. Ale Jego miłość względem ciebie jest miłością, która nie jest miłością, która wymaga takiego perfekcjonizmu. Wiecie, ludzie, którzy są perfekcjonistami, to nigdy im nie dogodzisz. Ciągle i ciągle i ciągle coś jest źle. Bóg nie jest perfekcjonistą. Bóg wie, że kiedy będzie miał z tobą relację, Bóg wie, że kiedy będzie z tobą spędzał czas, Bóg wie, że kiedy będziesz czytał Jego Słowo, kiedy będziesz czytał Boże Słowo, Bóg wie, że będziesz krok po kroku przemieniał swoje życie. Bóg nie wymaga doskonałości od twojego życia. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wersety od 2 do 4. To jest piękne i tego można się uczyć odnośnie dzieci. Wówczas Jezus przywołał dziecko, postawił je pośród nich i powiedział: zapewniam was, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A zatem kto się uniży, podobnie jak to dziecko, ten w Królestwie Niebios jest prawdziwie wielki. To jest historia, gdzie Chrystus przywołał pewne dziecko, mówi chodź tutaj, stań tutaj, postawił je pośród wszystkich ludzi i powiedział: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios. O czym mówił Jezus w tym momencie? To dziecko zareagowało na głos Pana Jezusa, który je zawołał do przodu. On je przywołał do siebie, to dziecko stało się przykładem i powiedział: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To, czego Bóg od nas chce, to, co Boże, czego Boże dziecko się uczy, to jest posłuszeństwo. Jezus uhonorował posłuszeństwo tego dziecka. To nie było tak, że Jezus popatrzył swoimi oczami i mówi: o, ten jest doskonały. Ten nie grzeszy, ten nie psuje zegarków, to tego weźmiemy. On jest świetny, to jest świetny przykład. Chodź tutaj, bo jesteś doskonały, jesteś czysty, wszystko z tobą jest okej. Okay. Ja wiem, ty nie jesteś taki sam jak oni tam. Ja ciebie wybrałem, bo ja widzę, że ty jesteś czysty. Ty starasz się żyć nienagannym życiem, dlatego cię wyzwałem. Nie, Jezus wziął dziecko, po prostu dziecko. My nie wiemy nic o tym dziecku, ale dziecko jak dziecko popełnia błędy, psuje zegarki, żyje po swojemu, robi co chce, jest nieposłuszne i uczy się posłuszeństwa. Ale to, co Jezus uhonorował w życiu tego dziecka, to jest posłuszeństwo głosowi Jezusa Chrystusa. Je wezwał, postawił obok siebie, postawił w środku tych ludzi i mówi: jeśli nie staniecie się tacy. Wiesz, czego Jezus chce od ciebie? Abyś reagował na Jego głos. Posłuszeństwo względem Boga to jest reagowanie na Jego głos. Trzecia rzecz. Dzieci stety bądź niestety imitują swoich rodziców. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, dzieci imitują swoich rodziców. Ja mam moje dzieci i patrzę na moje dzieci, mam trójkę dzieci i patrzę na nie i widzę wiele rzeczy, które były we mnie, czy są we mnie, które są w nich. Widzę wiele zachowań, które stety bądź niestety są w nich, które są identyczne jak moje. Ponieważ dzieci imitują swoich rodziców. Ktoś powiedział tak: do 15 roku życia dzieci robią to, co im każesz. Od 15 roku życia w górę robią to, co widziały. To jest bardzo bolesna prawda. Do 15 roku życia robią to, co im każesz. Od 15 roku do góry robią to, co widziały. List do Efezjan, 5 rozdział, 1 werset. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Mateusz mówi: wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie. W stanie Indiana miało miejsce taka historia, która jest dosyć ciekawa. Ona nie jest niesamowicie jak spektakularna, ale która pokazuje nam niesamowitą prawdę. Był pewien człowiek, który był prawnikiem. I ten prawnik miał jeden zwyczaj. Każdego dnia, zanim poszedł do pracy, każdego ranka, zanim poszedł do pracy, udawał się do baru, gdzie pił whisky, pił kilka kieliszków whisky, kiedy je kończył, szedł w tym momencie do pracy. I była pewnego razu, to był grudzień, tak jak teraz, to były święta, było trochę śniegu. I zrobił to, co robił zawsze. Szedł do pracy, padał śnieg, szedł do pracy, aby wypić kilka kieliszków whisky, a potem udać się do swojej pracy. Kiedy doszedł do baru, odwrócił się do tyłu i zobaczył, że jego syn człapie za nim. Jego syn, który miał 5-6 lat, człapie za nim. I to, co go przeraziło najbardziej, to, co przemówiło do niego najbardziej, to kiedy on szedł po śniegu, ojciec kiedy szedł po śniegu, to zostawiał ślady. Do samego baru zostawiał ślady. To dziecko, żeby nie pobrudzić sobie bucików, wchodziło w ślady swojego ojca. Nie brudziło bucików, ale szło po śladach swojego ojca. Kiedy ojciec to zobaczył, nie wszedł już do baru tym razem, wziął swoje dziecko, pobiegł z tym dzieckiem do domu, dał dziecko matce, poszedł, zamknął się w swoim pokoju i pokutował przed Bogiem. Mówi: Boże, moje dziecko będzie dokładnie takie samo jak ja, jeśli ja dalej będę tak funkcjonował. Ponieważ przykład, który ja mu daję, jest okropny, jest fatalny. I to jest olbrzymia odpowiedzialność odnośnie nas jako rodziców. Dzieci naśladują absolutnie wszystko. Szczególnie tych, którzy są najbliżej ich. Naśladują swoich rodziców, naśladują swoich bliskich i przejmują sposób zachowania, przejmują priorytety swoich rodziców, przejmują myślenie swoich rodziców. Wiecie, co jest najgorsze? Wiecie, co jest najgorsze w naśladowaniu niewłaściwych postaw rodziców? Że one pójdą o wiele dalej i popełnią jeszcze większe błędy i stworzą znowu kolejne pokolenie ze swoich dzieci i wytworzy się system kuli śnieżnej, która spowoduje, że z pokolenia na pokolenie będzie gorzej. Dzieci naśladują swoich rodziców. Synowie naśladują swoich ojców. Córki naśladują swoje matki. Od tego nie uciekniesz. Tak zostaliśmy stworzeni. Tak funkcjonuje cała biologia. Bóg chce, abyś naśladował Jego. Kiedy patrzysz na Boga, kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa. Wiecie, Jezus był w niebie i postanowił zostawić niebo. To są święta, które obchodziliśmy tydzień temu. Postanowił zostawić niebo, przyjść na ziemię. Żyć przez 30 lat normalnym życiem. Przez 3,5 roku służyć ludziom. Głosić im zbawienie, głosić im uzdrowienie, głosić im uwolnienie, głosić im nadzieję i powiedzenie, że nie musi tak być, jak jest do tej pory. Jezus przyniósł nadzieję do całego rodzaju ludzkiego. I na samym końcu my jako ludzie nie mogliśmy tego znieść. A więc Chrystus został ukrzyżowany. Jest taki piękny hymn, który mówi o tym, że to nie gwoździe cię przybiły, lecz nasz grzech. Grzechy Jezusa Chrystusa przybiły go do grzechy, grzechy, nasze grzechy przybiły Jezusa Chrystusa do krzyża. Ale Jezus pokazał jedną rzecz, że prawdziwa miłość stawia innych ponad sobą. Prawdziwa miłość nie jest skupiona na sobie, ale myśli o innych. Jezus mógł przychodzić do swoich uczniów i mówić: pójdźcie za mną, naśladujcie mnie, ponieważ on był doskonałym wzorem, on również naśladował Jezusa Chrystusa, naśladował Boga Ojca w niebie, naśladował go krok w krok, krok w krok. I Jezus zaprasza nas do tego samego. Czwarta rzecz. Dziecko ufa swoim rodzicom. Ewangelia Jana, 3:16. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiecie, gdybyśmy teraz wyszli na miasto, gdybyśmy teraz spytali się ludzi, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, każdy powie, tak, tak, ja wierzę, jasne, że wierzę. I w liście Jakuba w 2:19 jest napisane tak, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Pięknie. Demony również wierzą i drżą. Wiara, o której mówi Biblia, to nie jest świadomość tego, że Bóg istnieje. Wiara to nie jest intelektualna zgoda na to, że Bóg istnieje. Wiara to nie jest zgoda z tym, że On stworzył świat. Wiara to nie jest to, że spotkasz się z Nim po śmierci. Wiara to nie jest to, że ty zakładasz, że On jest. Wiara, słowo wierzyć w języku greckim oznacza ufać i położyć w kimś zaufanie. Usiadłeś na tym krześle, bo zaufałeś temu krzesłu, położyłeś w nim zaufanie, że ono cię utrzyma. Tak? Gdybyś ważył 180 kilo i usiadł na tym krześle, to twoja wiara w to krzesło runęłaby w gruzach. Runęłaby w gruzach, ponieważ to krzesło by cię nie utrzymało i to byłoby cienki obiekt zaufania. Wiara oznacza położyć w czymś zaufanie. Skoro masz tylko jedno życie, chcę ci zadać pytanie, w kim pokładasz zaufanie odnośnie swojej przyszłości? Czy mówisz sobie, jakoś to będzie? Czy jesteś hiperoptymistą i mówisz, no tak, jakoś to będzie? Czy powiesz sobie, co ma być, to będzie? Ty masz jedno życie. I jest tylko jedna osoba, która była po drugiej stronie, przyszła na ziemię i nam o tym opowiedziała. Tą osobą jest Jezus Chrystus. I żebyśmy my mogli dostać się do nieba, ten Jezus Chrystus, który był tam, który widział niebo, który widział piekło, ten Jezus Chrystus przyszedł, oddał swoje życie, powiedział, ja chcę umrzeć za cały rodzaj ludzkości, że każdy, kto przyjdzie do mnie, przyjmie to, co ja zrobiłem na krzyżu. Bo to, co Jezus zrobił na krzyżu, to On zapłacił dług, zapłacił cenę za każdy nasz grzech. Wiara nie polega na tym, że ty wierzysz w Jezusa, że ty wiesz, że On istniał. Wiara polega na tym, że Mu ufasz i każdego dnia z Nim żyjesz. Jezus nie jest tylko po to, aby był w niedzielę. Jezus jest po to, aby był w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, aby był w roku 2018, 19 i 20 i tak dalej, i tak dalej. I ostatnia rzecz, to jest ostatnia rzecz. Dzieci mają naturalną radość. Zauważyłeś? Znowu mój Filip, przepraszam za taką prywatę, ale znowu mój Filip. Kiedy Filip otrzymuje prezent, ja uwielbiam ten moment, kiedy on otrzymuje prezent, w jego oczach pojawia się blask. Podbiega do tego prezentu i zawsze jest jedna formułka. Zawsze o tym marzyłem. Ładnie go przerobiliśmy. Filipku, musisz zachęcać. Zawsze o tym marzyłem. Skąd wiedzieliście, że tego pragnąłem? Ale pojawia się naturalna radość w jego życiu. Kiedy weźmiesz, wiecie, on się nie musi martwić o przyszłość. Dziecko nie martwi się o przyszłość, to nie jest jego odpowiedzialność. Dziecko nie martwi się o to, co będzie jutro jadło, to nie jest jego odpowiedzialność. On się nie prosił na ten świat. Dziecko o tym nie myśli. Dziecko się cieszy chwilą. Dziecko się cieszy chwilą. Jest w nim olbrzymia radość. I list do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset. Znowu mówimy o Bożym Królestwie. Paweł powiedział tak: Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój. To, o czym mówi Jezus, widzisz, Królestwo Boże, moje Królestwo, innymi słowy niebo, to nie jest pokarm i napój, to nie jest coś namacalnego. Wiecie, ja znam ludzi, którzy byli bardzo bogaci, a pomimo tego nie byli szczęśliwi. Znam ludzi, którzy mieli wszystko, którzy jeździli niesamowitymi samochodami, a pomimo tego nie byli szczęśliwi, ponieważ pokarm i napój nie dają ci wiecznego szczęścia, tylko dają ci tymczasowe szczęście, tymczasowe zaspokojenie. A więc czym jest Boże Królestwo? Paweł mówi, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Widzisz, kolejność tych rzeczy, sprawiedliwość, pokój i radość, nie jest przypadkowa. Sprawiedliwość rodzi pokój, a pokój rodzi radość. Nie możesz mieć prawdziwej radości w swoim życiu, jeśli wiesz, że nie jesteś sprawiedliwy przed Bogiem. Nie możesz mieć radości ani pokoju w swoim życiu, jeśli wiesz, że nie jesteś sprawiedliwy przed Bogiem. Dlatego, że nie ja, nie żaden człowiek, nie żaden synod ani grupa ludzi mówi nam o jednej kluczowej prawdzie, która jest zawarta w Biblii kilkanaście razy. Każdy człowiek jest grzesznikiem. Każdy człowiek jest grzesznikiem. Jest taka popularna teologia, która mówi o tym, że dzieci, które umierają, idą do piekła. To jest jedno z gorszych rzeczy, którą człowiek mógł wymyślić. Dzieci, które nie są świadome grzechu. Dzieci, które nie są świadome swojej grzeszności. Które nie mają świadomości. Czy mój Filip, niszcząc mi zegarek, on mówi, o, ja zgrzeszyłem? Nie. On wie, że popełnił błąd. On wie, że to było niewłaściwe. Ale mam drugi zegarek, to nie ma co przesadzać. Dziecko nie ma świadomości grzechu. Tam, gdzie nie ma świadomości grzechu, tam nie ma kary za grzech. Człowiek staje się odpowiedzialny za swoje grzechy. Człowiek staje się niesprawiedliwy przed Bogiem w momencie, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem. Jeśli nie masz świadomości, że jesteś grzesznikiem, a małe dziecko nie ma takiej świadomości, to jak możesz mówić, że to dziecko idzie do piekła? Bzdura. Człowiek, który już rozumie, według mojego myślenia, zaczynasz rozumieć, kiedy masz 10 lat, to ty już naprawdę rozumiesz. To w tym momencie wiesz, co to jest grzech i wiesz, co to znaczy być sprawiedliwym albo niesprawiedliwym w oczach Boga. Jeśli jesteś niesprawiedliwy w oczach Boga, nie możesz mieć radości, ani nie możesz mieć pokoju, bo każdego dnia zasypiasz. I co będzie ze mną, kiedy ja umrę? Pojawia się strach przed śmiercią. Wiecie, kto ma strach przed śmiercią? Ludzie, którzy wiedzą, że nie są sprawiedliwi przed Bogiem. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jeśli jesteś sprawiedliwy przed Bogiem, naturalną konsekwencją tego jest to, że pojawia się pokój. Że choćby nie wiadomo, co się działo w twoim życiu, ty będziesz z Bogiem. Choćby nie wiadomo, co się będzie działo w twoim życiu, ty będziesz z Bogiem. Kończy się rok, w którym było mnóstwo śmierci. Zmarło 5 osób, które ja znałem. To jest jak na jeden rok, to jest dużo. Koło miesiąca temu zmarła moja teściowa. Wczoraj był pogrzeb młodego człowieka, który miał 35 lat. I to jest historia, która daje do myślenia. Bolał go brzuch. Poszedł do szpitala, aby go zbadano. Pojawiły się komplikacje i wpadł w śpiączkę. Po 2 latach zmarł. Zostawiając matkę, młodą matkę, zostawiając 2 malutkich dzieci. Serce się łamie. W tym roku zmarł również człowiek, którego Bóg wyciągnął dosłownie z piekła. Człowiek, który był popularny nawet w telewizji, były takie programy Byłem gangsterem. Był człowiek, który nawrócił się w więzieniu, który kilka razy próbował popełnić samobójstwo. Oddał swoje życie Jezusowi. I żyjąc z Panem Jezusem, głosił Ewangelię, mówił o Jezusie, ludzie oddawali swoje życie Chrystusowi. I pojawił się rak w jego życiu bardzo, bardzo szybko. Odszedł z tego świata. Niecały rok temu zmarł mój znajomy, który również był pastorem. Który był genialnym kaznodzieją. Genialnym kaznodzieją. Zachorował na raka kilka miesięcy i niestety zmarł. Kilka dni temu zmarła pewna kobieta, która, Alina Wieja, niesamowita kobieta, która napisała wiele książek na temat małżeństwa. Wiecie, ja wam nie mówię tego wszystkiego, aby was zastraszyć, ale musimy być świadomi jednej rzeczy. Śmierć jest tak samo realna jak życie. Śmierć jest tak samo realna jak życie. Skoro mamy jedno życie, ja proszę Cię w imieniu Pana Boga, abyś nie marnował swojego życia. Ale przede wszystkim proszę Cię o to, abyś przyjął Chrystusa do swojego życia, abyś stał się sprawiedliwy w Jego oczach, bo żaden człowiek, który nie jest sprawiedliwy w Jego oczach, nie może zobaczyć nieba. I przeczytam wam ostatni fragment, a później będziemy się modlić. Mówiłem wam, że słowo Abba pojawia się w Nowym Testamencie 3 razy. Chciałem wam przeczytać 2 użycie słowa Abba, które jest najbardziej dramatycznym użyciem. Jest Ewangelia Marka, 14 rozdział, 36 werset. Życie Jezusa na ziemi się kończy. Zanim Chrystus był ukrzyżowany, musiał stoczyć osobistą walkę w ogrodzie Getsemane. To jest ogród, który do dzisiaj istnieje w Izraelu. I w tym ogrodzie Getsemane Jezus modlił się do swojego Ojca. I modlił się w taki sposób, 14 rozdział, 36 werset. W modlitwie powtarzał: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Oddal ode mnie ten kielich. Przez całe życie Jezusa nie było takich modlitw. Nagle Jezus jest w ogrodzie Getsemane i zwraca się do swojego Ojca, mówiąc: Abba, kochany Tato, oddal ode mnie ten kielich. Co to był za kielich, że Jezus nie chciał go przyjąć? Wiecie, czym był ten kielich? To był mój grzech i Twój grzech. To był mój grzech i Twój grzech. Jezus w tym momencie zobaczył ciężar tego, jak okropny, straszny jest grzech człowieka. Że ten grzech nie tylko niszczy człowieka, że ten grzech tutaj na ziemi niszczy człowieka, ale ten grzech również doprowadzi cię do śmierci, doprowadzi cię do momentu, kiedy z grzechem nie jesteś w stanie być, nie jesteś w stanie znaleźć się w niebie. Jezus się modlił, to jest, Ojcze, to jest za trudne, aby to wszystko unieść. Jeśli możesz, to oddal to ode mnie. Oddal ukrzyżowanie ode mnie. Oddal ten ciężar grzechu. Oddal ten cały problem ludzkości ode mnie. I w pewnym momencie Jezus mówi coś, co zbawia mnie i ciebie. To jest znowu ta miłość, która przechodzi ludzkie pojęcie. Jezus mówi, jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Ten moment, ta decyzja spowodowała, że ty i ja mamy szansę, mamy możliwość i mamy przywilej, aby stać się Jego dziećmi. Pomyśl o tym przez chwilę. Jezus był po drugiej stronie. Jezus przyszedł na ziemię. I wszystko, co mówił Jezus. Wiecie, Jezus też mówił o swoim ukrzyżowaniu i Jezus mówił o swoim zmartwychwstaniu. Cokolwiek Jezus powiedział, było prawdą. Jezus 10 razy więcej mówił o piekle, aniżeli o niebie. Jezus nie mówił o innej drodze. Jezus mówił albo o niebie, albo o piekle. I chciałbym, żebyś teraz usunął uprzedzenia odnośnie nazwy Kościoła, bo tutaj nie chodzi o Kościół, bo nie Kościół cię zbawia, ale zbawia cię osoba Jezusa Chrystusa. To jest to, o czym mówi Biblia. I być może w twoim sercu teraz czujesz, że to, co słyszysz, jest prawdą. Być może Duch Święty potwierdza to w twoim wnętrzu, że tak. Jeśli chciałbyś dzisiaj stać się sprawiedliwy w oczach Boga, czego rezultatem jest pokój, czego rezultatem jest radość, jeśli chciałbyś dzisiaj tego doświadczyć, jeśli chciałbyś dzisiaj stać się Bożym dzieckiem, innymi słowy, jeśli chciałbyś przyjść do Boga takim, jakim jesteś, On czeka na ciebie. On czeka na ciebie. To prosiłbym, abyśmy wszyscy na chwilę, dosłownie na chwilę, na 60 sekund schylili swoje głowy. Jesteś ty i Bóg. Ty i Bóg. I Bóg zadaje tobie dzisiaj pytanie. Czy chcesz być moim dzieckiem? Czy chcesz być sprawiedliwy dzisiaj w moich oczach? Czy chcesz być dzisiaj zbawiony? Jeśli pragniesz tego, jeśli mówisz, Boże, ja pragnę tego, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Pozwól mi przyprowadzić ciebie do Boga. Pozwól mi brać udział w tym, że przychodzisz do Boga i jednasz się z Nim. Powtórz za mną prostą modlitwę. Drogi Boże, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i pragnę, abyś stał się moim Ojcem. Ja przepraszam Cię za moje błędy, za moje grzechy. Oczyść moje serce. I zapraszam Cię do mojego życia. Bądź najważniejszy w moim życiu. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.